To jest Drozdowisko, czyli autorski podcast Teresy Drozdy, zajmujący się kulturą w niemal wszystkich jej przejawach. Drozdowisko to teatr, literatura, piosenka i film. To rozmowy z twórczymi ludźmi. To kulturalne podróże po Polsce i Czechach. To wspomnienia o ludziach kultury i dużo archiwaliów. Drozdowisko to po prostu ja, Teresa Drozda. Dzień dobry, z radością otwieram 9. Drozdowisko. Na początku chcę Was prosić, żebyście dali znać, jak się Wam słucha tego podcastu, które odcinki były najciekawsze, może czegoś powinno być mniej albo więcej. Jak słuchacie? Na YouTubie czy w podcastowych serwisach streamingowych? Gdzie? W samochodzie, biegając, spacerując, a może po prostu siadacie przed komputerem i włączacie play? Piszcie, wszystko mnie interesuje. Adres mailowy drozdowisko@gmail.com albo szukajcie mnie po nazwisku w mediach społecznościowych i tamtędy się odzywajcie. Wszystkie linki są również w opisie odcinka. Przypominam także, że każdy z Was może wesprzeć powstawanie tego podcastu albo zostając jego patronem na dłużej w serwisie patronite.pl albo na przykład stawiając mi kawę w serwisie Buy Me a Coffee. Linki do obu tych platform także są w opisie. No to chyba tyle. Możemy zaczynać. Gościem Drozdowiska jest dzisiaj Dominika Kluźniak, aktorka Teatru Narodowego w Warszawie. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Rozmawiamy w marcu 2021 roku. Minął właśnie Międzynarodowy Dzień Teatru. Teatry zostały znów zamknięte, a pani jest po dwóch premierach. I to takich, bym powiedziała, dużych i poważnych premierach w Teatrze Narodowym, które, jak rozumiem, też były przekładane. W związku z tym w tak krótkim czasie obie się odbyły.
Skorzystaliśmy z tego miesiąca po prostu, kiedy teatry były od lutego do połowy lutego do połowy marca otwarte. I rzeczywiście pierwsza z tych premier, czyli Trzy Siostry Czechowa w reżyserii Jana Englerta, miała się odbyć właściwie chyba z tego, co dobrze pamiętam, jeszcze 27 listopada. Potem miała być przełożona na początek grudnia. Nie udało się tydzień później, też się nie udało. I premiera z kolei Śniegu w reżyserii Anny Gryszkówny miała się odbyć 6 marca, więc nie tak źle, bo zaliczyliśmy właściwie tylko tydzień opóźnienia. Ale przyznam, że po raz pierwszy w życiu miałam taką sytuację, która wynika z tej sytuacji pandemicznej, że dwie premiery w ciągu jednego miesiąca, że tak powiem brzydko, jak my to nazywamy, oddałam. I to był duży wysiłek, bo jednak to się zawsze jakoś tak rozkłada w czasie. Jest czas przygotowań, 3 miesiące, jakieś próby i jest jedna premiera, która przecież też jest zawsze dość stresującym wydarzeniem. A tutaj dwie i przyznam, że moje ciało odczuło to bardzo. Także teraz od poniedziałku 16 czy 15 bodajże teatry znów były zamknięte i naturalną koleją rzeczy jest teraz też z kolei czas na odpoczynek trochę po tym wszystkim. No a plan został wykonany i mam nadzieję, że dobrze.
To ładny plan został wykonany, ale ciało odczuło, to jest takie fizyczne zmęczenie, bo mi się zawsze wydawało, że jednak zwłaszcza w tych rolach, w jednej i drugiej tej sztuce, to jest raczej kwestia psychicznego zmęczenia, a nie takiego czysto fizycznego.
To też, oczywiście, ale to już gdzieś zawsze jakoś tak wypróbowałam bardziej. Aha. Natomiast i próbowałam sobie te rzeczy przede wszystkim rozdzielić w głowie. Natomiast może z powodu tego właśnie, że jednak pracowaliśmy w olbrzymim stresie, tak jak wszyscy teraz zresztą pracujemy jednak w jakimś stresie i w jakimś zagrożeniu. Tutaj pracujemy przecież też bez masek, gramy bez masek. Więc ja poczułam, że chyba moje ciało było już w którymś momencie zbudowane tylko i wyłącznie z betonu. Jak ten beton się zaczął roztapiać, to wszystko mnie zaczęło po prostu tak tak boleć, bo to nawet nie wiemy o tym, chyba że chodzimy już tak spięci, tak gotowi. No ja już byłam tak gotowa podwójnie, żeby jedno skończyć, zaraz zacząć drugie, tydzień prób i następna premiera, przy takiej też pełnej mobilizacji rzeczywiście psychicznej, umysłowej, żeby te rzeczy jakoś uporządkować w sobie, z jednej postaci, która jest całkiem inna, przeskoczyć do drugiej. I to wszystko sprawiło, że gdzieś każdy mięsień, nawet nie wiedziałam, że mam takie różne mięśnie gdzieś w ciele, pod żebrami na przykład. W którymś momencie sobie pomyślałam, matko, może ja już mam bazawał, nie wiem, bo mnie tak klatka piersiowa boli. Ale to wszystko spowodował chyba jednak taki stres i mobilizację. Ja się jednak zawsze bardzo, bardzo staram do wszystkiego przyłożyć i może nie zawsze całkiem potrzebnie, znaczy w sensie takim, że mi to na pewno na dobre mojemu organizmowi nie wychodzi, ale nie jestem w stanie...
Na pół gwizdka
tego zrobić, bo wydaje mi się, że jestem gdzieś też do tego zobowiązana, w takim sensie, że no ludzie przyjdą do teatru i nie interesuje ich to, czy ja jestem zmęczona, czy nie. Jeśli się już na to decyduję, to muszę to zrobić po prostu porządnie. Więc pewnie ta mobilizacja potem mnie trochę kosztuje jednak.
No to pomówmy o tych dwóch postaciach, o tych dwóch rolach. I chyba myślę, że nawet od Śniegu zaczniemy, bo w Śniegu właściwie nie schodzi pani ze sceny. To jest spektakl oparty na postaci, którą pani gra, na Brące. Ona jest, wokół niej się jakby rzecz cała kręci i rozgrywa. To jest tekst Przybyszewskiego, to jest Młoda Polska, to jest coś takiego, co wydawałoby się, że dzisiaj w ogóle nie powinno trafić na scenę, bo już będzie totalnie niekomunikatywne. Nawet miałam takie komentarze, jak wrzuciłam informację na Facebooku, że obejrzałam to przedstawienie. Nigdy nie... Ktoś tam napisał, kto kończył jakąś wiedzę o teatrze. No tak, na zajęciach przygotowawczych, jakichś dodatkowych, robiłam program do tego, taki próbny, ale do głowy by mi nie wpadło, że ktokolwiek, kiedykolwiek to wystawi. Ale wam się chyba udało razem z Anną Gryszkuną zrobić z tego rzecz współczesną o tyle, że współczesne jest to niedopowiedzenie, które mamy w sobie, bo to jest spektakl o niedopowiedzeniu, takim emocjonalnym niedopowiedzeniu, mam wrażenie.
Bardzo się cieszę, że tak pani mówi i bardzo się cieszę z tego, że okazało się, że Przybyszewski nie musi być taki martwy już. Ostatnia inscenizacja miała miejsce 30 lat temu, więc rzeczywiście dość długo nie mieliśmy Przybyszewskiego na scenie. I trochę tego, czym jest Młoda Polska w sztuce, w teatrze, już zapomnieliśmy, tak? Natomiast Ania Gruszkowna była bardzo dobrze do tego przygotowana, mam wrażenie, bo ona spędziła z tym tekstem już 5 lat. To się miało odbyć już gdzieś wcześniej, gdzieś jej chodziło to po głowie, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło i to był już taki też jej tekst, że wiedziała dokładnie, jak się za to zabrać. Jej adaptacja też była bardzo dobrze przygotowana i przemyślana. Ona rzeczywiście trochę, ale jak sama mówi, pozbyła się przybyszewszczyzny w ten sposób, że właściwie troszeczkę po prostu zabrała tych przymiotników. I gdzieś już to mogło iść bardziej potoczyście, bardziej gładko. Poza tym wypróbowała z nami po raz pierwszy, co ma zamiar dalej kontynuować, taką nową metodę trochę aktorską. I to było bardzo ciekawe, ponieważ na początkowym etapie dołączyła do nas Ania Schulz. Ania Schulz jest psychologiem, psychoterapeutą, pracuje jakby poruszając się bardziej w sferze takich traum osobistych, czy analizy w tak zwanym polu morfogenetycznym. Ja pani dokładnie nie wiem, co to znaczy, ale ja wiem, czym to pachnie w praktyce. Natomiast w teorii bardzo...
Brzmi wspaniale w każdym razie.
To trochę jest podobne do podobno, bo ja nigdy tego nie praktykowałam, do ustawień healingerowskich. Jakichś tam takich.
Właśnie tych.
Tak, od których zawsze mi gdzieś tam pachniało trochę jakoś tak czymś zbyt takim, w czym nie chciałabym się zanurzyć. Natomiast to Ania i druga Ania, czyli Ania Gryszkówna i Ania Schulz, przeprowadziły to tak bezpiecznie, zresztą przy pełnej naszej zgodzie, bo musieliśmy się w ogóle najpierw na to zgodzić, że właściwie nie poczuliśmy w tym nic jakiegoś takiego wchodzącego za bardzo w naszą sferę osobistą bardzo. Zresztą założenie było takie, że to nie chodzi o nas. to chodzi tylko i wyłącznie o postaci, o to, żeby znaleźć ich przyczyny, powody ich postępowania, ich traum, ich jakichś wątpliwości, niepokojów i wszystkiego właściwie, co nimi rządzi, o czym nawet oni nie wiedzą do końca, czyli gdzieś tam podświadomie. I polegało to na tym, ja to muszę chyba wyjaśnić, dlatego że to jest rzeczywiście tak, jak opowiem ogólnie, to rzeczywiście brzmi jakimś czymś szamanizmem. Ale to polegało na tym, że właściwie każdy z naszego składu i zespołu, nawet asystentka nasza, Kasia Waszczewska, notabene aktorka, bardzo fajna, polegało to na tym, że każdy z nas mógł być inną postacią. Czyli ja na przykład mogłam być, nie wiem, Ewą, Tadeuszem, Kazimierzem, matką, Makryną, czyli nianią, śmiercią lub siostrą zmarłą Bronki. Mogliśmy się tymi postaciami zamieniać, bo każdy z nas mógł wybrać sobie swoją reprezentację, czyli niekoniecznie ja musiałam być Bronką jako ja, ale ktoś mógł mnie przedstawiać. Natomiast zadawaliśmy sobie przy okazji takiego wystąpienia pytanie konkretne, jakie chcemy uzyskać. Na przykład najśmieszniejsze zawsze dla nas było pytanie, po co ta Ewa przyjechała? To było pytanie, które nas dręczyło do samego końca, aż w końcu Patrycja znalazła na to świetną odpowiedź.
Ja tylko powiem, że Ewa jest taką bohaterką, takim katalizatorem pewnych wydarzeń, które w tym spektaklu się dzieją, całej tej właśnie relacji zaburzonej, nagle relacji emocjonalnej. Ona budzi te niedopowiedzenia, o których ja wspomniałam i jest taką typową również femme fatale.
Tak. Ewa jest tak zwaną tęsknotą. Chociaż każdy z tych bohaterów gdzieś ją ma, ale Ewa jest taką najwyrazistszą tęsknotą też Tadeusza na przykład, czyli mojego spektaklowego męża. I kiedy zadawaliśmy sobie te pytania, to chodziło o to, żeby nic nie próbować wymyślać, nic nie próbować grać. Właściwie należało się na tyle jakby tak wyczyścić, żeby świadomie nie po aktorsku już nie zacząć tak, że tak brzydko powiem, kombinować. Czyli po prostu być i zobaczyć, co z tych rzeczy, nawet drobnych jakichś mikroruchów, nawet z tego, jak postaci w jakim stosunku stoją do siebie, czy patrzą na siebie, czy nie patrzą, czy szukają się gdzieś wzrokiem, co z tego wynika. I od razu tutaj Ania Szulc na przykład też pięknie poddawała trochę te pytania, a co teraz czujesz, czy ty, w sensie Bronko, Ewo, Tadeuszu, Kazimierzu, albo na przykład od razu wyjaśniała nam, no i teraz zobaczcie na przykład, nie wiem, że tu ich łączy to i to, dlatego że to i to. I często z tych, że tak powiem, ustawień wynikały nam też już konkretne jakieś rzeczy czy środki, które mogliśmy sobie wziąć po prostu do postaci, do sytuacji. I w ten niesamowicie prosty sposób, bez zadawania sobie pytań po drodze już pracując nad scenami, wiedzieliśmy na tyle naprawdę wszystko o tych postaciach z każdej strony i od strony każdego, że właściwie sama praca nad tworzeniem później spektaklu nie wymagała od nas zastanawiania się, a dlaczego on to mówi, a dlaczego on to robi, a dlaczego wchodzi, a nawet same sytuacje poszły nam to tak wartko, że właściwie w miesiąc postawiliśmy, że tak powiem, sytuacyjnie spektakl. To się bardzo rzadko zdarza, bo tak właściwie to ta praca się odbywa ciągle przez te 3 miesiące, a my byliśmy do niej tak psychologicznie przygotowani, że właściwie nie wiemy, kiedy to się stało i można było już sobie tylko potem to ubogacać, można było już sobie tylko to jakoś gdzieś ewentualnie rozwijać, dopieszczać technicznie coś bardziej przepróbować i była to bardzo komfortowa praca. Myślę, że taka metoda nie nadaje się też do każdej grupy, ale to jest do sprawdzenia i wiem, że dziewczyny będą teraz sprawdzały tę metodę w innej pracy, na innej grupie. My byliśmy akurat bardzo małą grupą, w tym spektaklu występuje niewiele osób i było nam ze sobą bezpiecznie. Myślę, że to też jest ważne nam jako ludziom, aktorom, kolegom i koleżankom z teatru. Nikt na tę metodę nie psioczył, w związku z tym nikt nie miał też jakichś takich niepewności co do pracowania nad spektaklem przy takiej metodzie. I ja jestem zawsze trochę taka sceptyczna co do różnych takich rzeczy, natomiast tutaj muszę przyznać, że kiedy to był taki niesamowity moment, kiedy ja raz wzięłam udział w takiej prezentacji, jako Bronka, nie ktoś inny, nie był mną, że tak powiem. I nagle bez grania czegokolwiek absolutnie poczułam wszystko to, co się w tej Bronce dzieje. Jakie burze tam, tajfuny szaleją, jaka potrafi być szybka rozpiętość emocji. A poczując to, po raz pierwszy dopiero wtedy znalazłam, że tak powiem, coś tak mówię, znalazłam tę postać i już nie musiałam później nic sobie tam budować, bo ja już wiedziałam, co ona w środku czuje, a to przyszło bardzo, bardzo jakoś tak naturalnie, sama jestem tym zdziwiona.
W ogóle fascynująca jest ta opowieść i zupełnie się takiej nie spodziewałam, ale też myślę, że stąd się bierze to moje odczucie jako widza, czyli tej współczesności. I myślę, że tylko to słowo tęsknota, dzisiaj go nikt nie używa w taki sposób i że ono jedynie jest tym, co nawet nie fałszuje, tylko tak jak gdyby jest taką lekką blokadą, mam wrażenie, dla współczesnego widza, bo dzisiaj tęsknota nie funkcjonuje w taki sposób, w jaki wy o niej opowiadacie w tym spektaklu. Ja to rozumiem doskonale, bo jestem zanurzona w twórczości Andrzeja Poniedzielskiego, który z kolei tęsknoty używa nieustannie i dla niego w ogóle tęsknota jest jedną z najbardziej podstawowych emocji, jaka w ogóle człowiekowi towarzyszy i on już o tej tęsknocie napisał jakieś dziesiątki piosenek, wierszy, jakichś bontonów także i tak dalej, i tak dalej. Więc też trochę słyszałam gdzieś z tyłu głowy jego, no trudno o kogoś bardziej współczesnego w dzisiejszym świecie, ale mam wrażenie, że to słowo jest pewną barierą w takim już bardzo emocjonalnym odbiorze tego spektaklu. Ale to jest, mówię, to jest tylko wrażenie i to w ogóle nie jest rodzaj ani zarzutu, ani jakiejś po prostu krytyki, ani niczego w tym stylu, bo tak jak mówię, to jest bardzo subtelne, bardzo delikatnie przeprowadzone przedstawienie i jak mówię, wyszłam zaskoczona tym, że ta młoda Polska się sprawdziła na tej scenie, tak? No to już o czym powiedziałeś. Mhm.
Rzeczywiście słowo tęsknota pada w tym spektaklu z 50 razy. Każdy go używa kilkakrotnie w różnej odmianie i jakby pod swoim kątem. Ta tęsknota jest zawsze pytaniem o moją tęsknotę, o czyjąś tęsknotę, jaką ty masz w takim razie tęsknotę, ale gdyby tak to spróbować poszukać być może na to innego właśnie tego słowa, to tak naprawdę jest to ta rzecz, to uczucie, które każdy z nas i tak w sobie nosi, ale czasami nie zadajemy sobie tego pytania, co jest tą moją tęsknotą i dlaczego w związku z tym to, co jest dzisiaj, w czasie teraźniejszym i ze mną jest coś nie tak, bo być może nie idziemy za tą tęsknotą, być może się je od niej jakby odcinamy, a tutaj ci bohaterowie wykonują taką piękną rzecz, mam wrażenie, że oni jednak temu słowu i temu uczuciu próbują się przyjrzeć i w związku z tym niejako no, zmieniają swoje życie, bo albo, właściwie nie albo, bo każdy gdzieś tę tęsknotę na głos wypowiada i idzie za nią jednak. Co powoduje jednak totalne zmiany w życiu całej czwórki.
Tak, no i w momencie, kiedy patrzymy na to w ten sposób, możemy powiedzieć, że tęsknota jest, nie wiem, jakąś emanacją marzenia, ale to też nie jest to samo, prawda? Marzenie to jest też trochę co innego niż tęsknota. Dlatego powiedziałam o tym niedookreśleniu, o tym czymś, co nam w życiu ciągle towarzyszy, a czego właśnie nie umiemy dookreślić i o tym niedookreśleniu. Jest ten śnieg i poza tym jest to no, piękne plastycznie przedstawienie. No już dużo jeszcze komplementów można by na jego temat mówić. Mówiąc szczerze, też mnie ujęła absolutnie na zupełnie innym poziomie scena, kiedy wraca Tadeusz do domu i pani się na niego rzuca i nagle tak skacze mu w ramiona i ten kontrast pomiędzy Oskarem Hammerskim, który jest wielki, a panią, która nagle jest taką po prostu kruszyneczką na tej scenie. To jest tak piękna i tak wzruszająca scena, naprawdę.
Ale to jest śmieszne, bo później przez to też wiele osób mówi i twierdzi, że jednak rzeczywiście nawet chociażby z tego względu bohaterowie rzeczywiście powinni być inaczej dopasowani i ja bardziej pasuję do Kazimierza jednak niż do Tadeusza. Natomiast Tadeusz bardziej do Ewy. No obydwoje piękni, wysocy, postawni. I no i tak to się powinno. Nie, żartuję oczywiście troszkę, ale gdzieś bardzo wydaje mi się, że trafnie udało się reżyserce też dobrać obsadę. I podobno taka obsada to też jest częściowy klucz do sukcesu.
No to nie ulega wątpliwości. Śnieg, Teatr Narodowy, scena studio, czyli ta scena na trzecim piętrze przy Wierzbowej. To jest zresztą taka scena, na którą ja chodzę w ciemno. To znaczy w ogóle nie muszę się zastanawiać na jakie idę przedstawienie, ponieważ nigdy ze spektakli na tej właśnie scenie studio nie wyszłam rozczarowana. To jest po prostu, tam jest jakaś magia w tym miejscu i tam nie ma rzeczy, które się nie udały. Przynajmniej ja takich nie pamiętam. Także to jest przyjemność.
To cudownie, zwłaszcza, że ta scena jednak nie istnieje od bardzo, bardzo długiego czasu,
no,
już parę lat ma i myślę, że w takim razie zdążyła sobie jakieś tam już, jakąś sobie taką pozycję wśród scen gdzieś wyrobić. To jest bardzo malusieńka rzeczywiście scena, w której jest się najbliżej z widzami. To też jest istotne, w związku z tym, jakie spektakle na niej powstają. I tutaj ja też odczuwam wielką przyjemność grania na przykład na tej małej scenie, bo ja wiem, że to wymaga też zupełnie innych środków, które akurat też gdzieś bardzo lubię. I tutaj wystarczy paluszek, lekkie poruszenie ciała, wzrok i jakby wszyscy możemy sobie czytać z tych oczu. Nie trzeba krzyczeć, co jest niestety jakby niestety takim przekleństwem dużej sceny, gdzie wszystkie intymne, małe rzeczy, wyznania trzeba sobie jednak wykrzyczeć w twarz, tak żeby w ostatnim rzędzie było to słychać. To jest bardzo trudne.
No dobrze, to przejdźmy na tę dużą scenę i przejdźmy do tych trzech sióstr, które, jak pani mówi, bardzo długo powstawały. No i w końcu ta premiera doszła do skutku. Reżyseria Jana Englerta. No to jest z jednej strony klasyka, z drugiej strony totalne jakieś, myślę, właśnie obciążenie przez to, że tych sióstr było już tyle, że chyba każdy widz, który przychodzi do teatru, przychodzi z jakimś bagażem i z jakimś wyobrażeniem tych sióstr, a wy tutaj też połamaliście bardzo mocno różne rzeczy. Jak ta praca wyglądała, no i jak się pani z tą Olgą czuje?
Rzeczywiście ta adaptacja też jest bardzo mocno zaopiekowana przez reżysera, czyli przez Jana Englerta. Wiem, że on też właśnie całkiem po swojemu ją przygotował. Wyciągnął z niego to, co chciał i te postaci, które chciał. Ja nie myślałam specjalnie o tym, ile razy już te trzy siostry były robione. Na szczęście, bo to gdzieś by było pewnie blokujące, kto grał wcześniej te siostry. A Olga właściwie zrodziła się też u mnie w jakichś takich bardzo trudnych warunkach osobistych i być może dzięki temu jakoś tak się to też złożyło, że nie chciałam z niej robić za bardzo takiej ofiary, tylko ewentualnie osobę, która gdzieś swoją siłą pokrywa pewne swoje tęsknoty, nieszczęścia, niedostatki i pewien jakieś takie poczucie odpowiedzialności za pozostałe siostry. Gdzieś sobie tak mocno założyłam, że ona w którymś momencie zdaje sobie szybko sprawę z tego, że jej nie czeka to samo co sióstr, ale że ponieważ nie mają ani ojca, ani matki, ona właściwie może się stać trochę też dla nich takim generałem i ojcem, swajką i gdzieś je w tym życiu przynajmniej spróbować doprowadzić do jakichś bezpiecznych portów, tam żeby przynajmniej one były gdzieś szczęśliwe. Dlatego wydaje mi się, że tak bardzo Oldze zależy na tym, żeby małżeństwo Maszy było szczęśliwe, żeby Irina wyszła dobrze za mąż. A cała reszta, która dotyczy Olgi, jest już tylko i wyłącznie pogodzeniem się gdzieś z losem, aczkolwiek nie twierdzę, że te tęsknoty całkiem gdzieś wygasły.
Ale to rozumiem, że stąd, tak? Ten taki męski pierwiastek w tej Oldze, w pani interpretacji. I to była pani propozycja i pani pomysł, a nie reżysera?
Wydaje mi się, że trochę tak. To znaczy, pamiętam, że na pierwszej próbie już sytuacyjnej ja spytałam tylko, czy mogę mieć fajkę. I to nie fajkę mam na myśli papierosa, tylko mam na myśli fajkę. Fajkę taką rzecz, która jest gdzieś po ojcu. Ponieważ reżyser wymyślił, że gdzieś te trzy siostry mają ten swój składzik, w którym chowają rzeczy przeznaczone na wyjazd do przysłowiowej Moskwy. W każdym razie chowają rzeczy, które mają im się przysłużyć gdzieś w innym życiu, w innym miejscu, byleby nie tu, gdzie są. I gdzieś sobie pomyślałam, że tam wśród tych rzeczy może być coś, co da Oldze tę taką siłę i co też sprawi, że bo ja bardzo tak długo sobie o tym myślałam, że naprawdę nie chcę, żeby ta Olga była taka gdzieś bierna, smutna i poddana. Ja sama jako osoba myślę, że dałam jej taką cechę, która jest pewnym rodzajem dumy, to znaczy czegoś takiego, że nawet jeśli nie wychodzi coś, nawet jeśli się czuję słaba, to tak Olga na przykład nie chce tego pokazać i że nawet taka rzecz, nie wiem, w ręku, to jest coś takiego, że jak mamy coś gdzieś za plecami, w dłoniach, nie wiem, w umyśle, czym się możemy gdzieś wesprzeć, zasłonić, że to doda nam jakiejś mocy i właściwie mam wrażenie, że ta fajka pozwoliła mi ruszyć całą sprawę do przodu i od razu znaleźć ten jakiś taki trybik, który uruchomi tę Olgę i reżyser od razu się też na tę fajkę zgodził, co zatem poszło jakby wiele też innych sytuacji, myślenia i budowania tej postaci.
Ona jest bardzo wyrazista, rzeczywiście. Taka, nawet nie wiem, czy nie dominująca w którymś momencie w ogóle w całej tej inscenizacji. Czy to w ogóle nawet nie są trzy siostry o Oldze?
Ojej, ale to ciekawe trochę, bo ja rzeczywiście, jak już jestem tą Olgą i gram te trzy siostry, to poczułam po raz pierwszy taki rodzaj panowania nad tą dużą sceną. I to na przykład był pierwszy spektakl, który mi taką możliwość dał i którą skrzętnie wykorzystałam. To znaczy, to był pierwszy moment, w którym ja poczułam, że ja wreszcie nad tą sceną trochę panuję, a nie ona nade mną. Ja bardzo mało stałam na tej scenie, kiedy przyszłam do tego teatru. Zawsze raczej byłam na początku, przez kilka lat, po stronie na Wierzbowej. I długo nie mogłam, że tak powiem, złapać tej dużej sceny. A Olga nawet swoim zamaszystym chodem stanowczym przez całą scenę pozwoliła mi ją trochę okiełznać i zobaczyć, że jednak da się nią troszkę porządzić. I być może to uczucie, które jest we mnie, kiedy kroczę tak po tej scenie jako Olga, pozwala tak bardziej zawładnąć gdzieś tym wszystkim, może się gdzieś przenosi. Rzeczywiście to bardzo się z tego cieszę, bo rzeczywiście mam wrażenie, że ta dyrektorka, którą jest Olga, gdzie w trzecim akcie wszyscy na te, czekają na te Olgę, że to jest ta dyrektorka. Mhm. I ona gdzieś tu...
Ona nas tu poprowadzi.
Tak.
Ona nas poprowadzi, ona nas też trochę... Ona za nas będzie myślała, co my mamy dalej robić.
I to jest, o to mi chodziło, bo wydaje mi się, że gdzieś zawsze w rodzinie jest też taka osoba, może nie zawsze oczywiście, ale przynajmniej ja się tak też z tym spotkałam i zaobserwowałam u innych, jest coś takiego, że jest zawsze ktoś, kto jest tym kapitanem. Czasami jest tak, że jak tej osoby brakuje, gdzieś to się wszystko tak troszkę rozłazi w szwach, ale ten, kto mówi, robimy to i to, przyjeżdżamy na święta tu do mnie, ja robię święta, nie wiem, to jest zawsze dobre, jeśli jest ktoś taki opiekun całej rodziny i mamy wtedy takie poczucie, że w razie czego do tej osoby możemy się zwrócić, ona mnie postawi na nogi, co z kolei pewnie wymaga od takiej osoby jednak właśnie przyjmowania bardzo dużo rzeczy na swoje barki. I to jest też taki ciężar, z którym się potem chodzi i samemu się już boryka, bo nikt inny w tej sytuacji już nie pomoże, ale głęboko wierzę, że to jest akurat gdzieś prawdziwa taka sytuacja, w której do Olgi się wszyscy zwracają, albo ona stara się nad tym wszystkim zapanować, bo już nie ma generała, nie ma ojca.
Jak pani przeżyła ten cały pandemiczny rok? Jak w ogóle, no bo zagraliście ten śnieg, ile? Trzy razy czy dwa razy?
Trzy razy. No siostry chyba pięć razy i się skończyło.
No właśnie.
Ale ten cały rok był bardzo trudny. Ja akurat w tym roku miałam najwięcej roboty w teatrze. Jeszcze czekam na następną, więc to się jeszcze nie skończył ten sezon.
Czyli jest jakaś kolejna premiera w przygotowaniu, ale rozumiem, że jeszcze za wcześnie, żebyśmy o niej mówiły.
Ja myślę, że ponieważ na razie to niestety COVID rządzi, to na razie się nasze plany mogą cokolwiek nie udać, więc nie ma co zapeszać czy mówić o tym. Jeszcze się wszystko zmieni, tak jak nam się kilka razy już w ciągu tego roku pozmieniały plany każdemu z nas. Natomiast bardzo trudno było pracować w takich warunkach i nie myśleć jednak o tym, nie myśleć o bezpieczeństwie, nie. Natomiast my jako zespół aktorski staraliśmy się bardzo opiekować sobą nawzajem. To znaczy tam, gdzie mogliśmy, tam się bardzo pilnowaliśmy, informowaliśmy się o wszystkim, co mogłoby dotyczyć w tym momencie wszystkich, całej grupy. Na śniegu wydarzyła się taka niesamowita rzecz, że właściwie Ania tak bardzo zadbała o nasze bezpieczeństwo, że właściwie całe próby przechodziliśmy w maskach. I również i tak wiedzieliśmy, z czym się do siebie zwracamy, bardzo wpijaliśmy się w związku z tym w swoje oczy.
Nie potrzebowaliście reszty twarzy.
Nie potrzebowaliśmy, aczkolwiek śmiesznie się potem stało, że właściwie dopiero zdjęliśmy je po przebadaniu się na pierwszej generalnej te maski. I momentami tak bardzo się zapatrywaliśmy w swoje twarze, a więc to ty tutaj tak robisz i tak się uśmiechasz albo coś, że się troszkę momentami tak zdziwiliśmy jednak sami sobą. Ale jak widać, pracować bezpiecznie jednak da się w takich warunkach i naprawdę nie musi to być tak skrajne poświęcenie, żebyśmy mieli bez tych masek chodzić. W którymś momencie niestety już też tak do nich przywykliśmy, że to jest dziwne, że to stało się jakby częścią naszej twarzy na tych próbach i nie oponowaliśmy wobec tego, ale co udało nam się sprawić, że nikt z nas, nie zachorował.
No to jeszcze na koniec chcę zapytać, a właściwie pogratulować wspaniałego epizodu w serialu Osiecka, o którym różne rzeczy się mówi i który nie ma najlepszej prasy. I ja też w swoim podcaście go dość mocno skrytykowałam, ale jednocześnie zrobiłam listę jasnych punktów tego serialu. Dość zresztą długą listę jasnych punktów tego serialu. I jednym z brylantów, który się tam pojawił, jest Barbara Kraftówna w pani interpretacji. To było coś wspaniałego, to było coś absolutnie doskonałego. No ten sztuczny miód zaśpiewany tam gdzieś w jakimś momencie, plus tam jeszcze te drobiazgi przy okazji festiwalu w Opolu, jeśli dobrze pamiętam, tam w którymś odcinku. To po prostu jest arcydziełko i nie wiem, jak się robi taką rolę, tak maluteńką, taki właśnie epizodzik towarzyszący, ale to jest mistrzostwo świata, to co pani zrobiła z tą Barbarą Kraftówną, naprawdę.
Tak, no tutaj na tym nagrywaniu i podcastach nie widać, że się człowiek zawstydził, ja się troszeczkę zawstydziłam, dziękuję, jest mi bardzo miło. To był ogromny stres tak naprawdę, bo próbować stać się osobą, wcielić się w osobę, która może coś obejrzeć i powiedzieć, no przepraszam bardzo, ale to nie jestem ja. Jeszcze w tak cudowną osobę, jaką jest pani Barbara, to jest bardzo takie wielkie, odpowiedzialne zadanie. To znaczy, że tak bardzo zależało mi na tym, żeby też nie zrobić karykatury tej osoby. No więc tego się po prostu bardzo bałam, żeby też tej osobie przykrości nie sprawić, ani nie przeszarżować w żadną inną stronę. Miałam tę przyjemność kiedyś raz, bodajże po spektaklu Maćka Sztura o kabarecie
Smuteczek,
spotkać się na chwileczkę, dosłownie powiedzieć dzień dobry pani Barbarze, więc właściwie to był taki moment jedyny, z którego mogłam czerpać, ale ponieważ ona jest tak jakaś taka mocna, taka żywa, to tak te fluidy tak szybko udało mi się zabrać do torebeczki, żeby sobie to gdzieś tam zapamiętać. Poza tym przyznam, że bardzo się naoglądałam skrupulatnie tej piosenki, Sztuczny miód, żeby też w żadną stronę nie przesadzić, ale mam akurat taką, wydaje mi się, że to jedyne, czym mogę się gdzieś pochwalić, bo bardzo nie lubię się chwalić, może to niedobrze, ale no tak mam, że gdzieś jakby rodzaj empatii, którą podejrzewam u siebie i którą mam gdzieś, pozwala mi wyczuwać gdzieś ludzi i postaci i spróbować oddać je w jakiś taki ciepły sposób i ja tego nie umiem do końca na przykład przeprowadzić tak, że tu podniosę rękę, tu zrobię czy coś, tylko ja to zaczynam po prostu bardzo czuć, to znaczy ta postać gdzieś nagle ląduje we mnie na te kilka chwil i nie muszę specjalnie jakoś kombinować, tylko po prostu ją czuję, w związku z tym wiem, co ona by zrobiła, na co by sobie pozwoliła. Może to jest szarżowanie mówienia o tym w ten sposób, ale no gdzieś tak naprawdę jest, no nie będę tego ukrywała.
No to jest rodzaj daru, no po prostu rodzaj umiejętności, która się w tym zawodzie przydaje, no i tyle.
Przydaje się, to prawda. I pamiętam kiedyś takie jedne próby też z dyrektorem Janem Englertem do dowodu na istnienie drugiego, gdzie robiliśmy sztukę o Gombrowiczu i Mrożku i grałam żonę Mrożka, Marę Obrębę. I na drugiej próbie jakoś tak już ją od razu jakoś mi tak szybciutko wskoczyła, że dyrektor w którymś momencie powiedział do mnie też, że ty już całkiem zobrębiałaś. I to mi się zapamiętało do końca życia, bo to było bardzo miłe właśnie, że tak zobrębiałam. Więc mam nadzieję, że tak skraftowałam się, że to dobrze wyszło. Poza tym to była dla mnie wreszcie po wielu, wielu latach wspólna praca z Michałem Rosą, a ja z nim robiłam swój pierwszy w życiu film, Co słonko widziało. To było dla mnie niezwykle ważne i bardzo tęskniłam za tym spotkaniem. A ponieważ gdzieś tam się przy tym filmie poznaliśmy, rozumieliśmy, to bardzo ładnie i miło udało nam się też, myślę, dogadać, na planie wskoczyć. Ja wiedziałam też, czego, jakie rzeczy Michał, jakich oczekuje, a jakie ja sama bym chciała i to też było fajne pod względem spotkania z reżyserem. Każdy z nas ma z każdym reżyserem gdzieś inaczej. Mi akurat w tej sytuacji było bardzo dobrze.
W każdym razie ta Kraftówna jest, myślę, do zjedzenia, do zapamiętania i to jest taki bardzo, bardzo jasny punkt w tym serialu, ale to też jakby prowadzi mnie w ogóle do jakiegoś pytania o śpiewanie. Pani śpiewa?
To znaczy, ja bym tego tak nie zważyła. Śpiewa. Jestem po szkole muzycznej, owszem. Spędziłam 12 lat w szkole muzycznej przy ulicy Łowieckiej we Wrocławiu. W chórze śpiewałam, dyrygowałam, nuty znam i gdzieś tam może nie fałszuję. Ja się nigdy z tym też tak nie wychylam, bo ja wiem, że jestem w stanie zaśpiewać czysto, ale żeby to było jakieś takie śpiewanie oszałamiające, to nie powiem, nie wychylam się z tym, myślę, że zostawię to po prostu innym. Ale jak się zdarzy taka okazja, no i już trzeba gdzieś to wykorzystać, to w sumie...
Czemu nie?
Dokładnie, bardzo chętnie w sumie. Zwłaszcza, że to jednak była piosenka aktorska. To też jest dużo łatwiej zrobić, niż zrobić taki wykon sceniczny na pełnym wokalu, gdzie ja bym, podejrzewam, mogła nie dać rady.
Nie, no tu się to po prostu tak wszystko złożyło. Ja byłam oszołomiona i zachwycona naprawdę. Ja też znam Basię Kraftównę, nawet bym powiedziała tak trochę po imieniu, więc ja ją tam tak zobaczyłam, a jednocześnie tak zobaczyłam to, że znaczy od pierwszego rzutu okiem wiedziałam, że to jest ona. A jednocześnie, dokładnie, nie było tam cienia przerysowania, cienia tej karykatury, cienia takiego stylizowania się na te Kraftówne. No po prostu tak smaczny epizod, tak piękny, że naprawdę czysta, czysta przyjemność i wielkie gratulacje.
Ojej, dziękuję.
No dobrze, to tutaj postawmy kropkę. Bardzo dziękuję. No trzymam kciuki za te kolejne premiery i za to, żebyśmy się jak najszybciej mogli zobaczyć wszyscy tak naprawdę w teatrze. Trzymajcie się, nie dawajcie się i pamiętajcie, że widzowie, my bardzo was potrzebujemy.
Chcę państwa zapewnić, że Teatr Narodowy pracuje na najwyższych obrotach, próby ciągle trwają, więc jak tylko się otworzymy, to będą nowe premiery i my też czekamy na ludzi.
Dominika Kluźniak była gościem Drozdowiska. Bardzo, bardzo dziękuję.
Dziękuję za piękną rozmowę.
Kwietnia 2021 roku minęła 17. rocznica śmierci Jacka Kaczmarskiego. Drogi krzyżowały się nam wielokrotnie. Pierwszy raz podeszłam do niego i Przemysława Gintrowskiego z mikrofonem w listopadzie 1993 roku. Nie była to długa rozmowa.
Przede wszystkim, czy w waszych piosenkach są słowa zbędne, czyli takie, które potrzebują wyrównać na przykład rytm?
Jako autor słów mogę powiedzieć, że tak, oczywiście, ale nie piszę zbędnych słów po to, żeby wyrównać rytm i rym, tylko mam skłonność po prostu, ponieważ kocham ten język, skłonność rozkoszowania się pisania dużymi frazami i wyszukiwania brzmień w słowach i na pewno można by to wycisnąć troszkę.
No to już Jacek w zasadzie wszystko powiedział.
Czy panowie godzą się chętnie na to, żeby ktoś inny śpiewał wasze piosenki i jak przyjmujecie te inne interpretacje?
Ja tego nie znoszę osobiście.
Ja nie mam nic przeciwko temu, aczkolwiek no, jak dotąd z ludzi śpiewających mojej piosenki nie słyszałem w zasadzie interpretacji, która by mnie zadowoliła. To znaczy, większość po prostu usiłuje naśladować moją. Nie zauważyłem oryginalnego odczytania moich piosenek na nowo.
Znaczy, ja tego nie znoszę, jeżeli to się robi profesjonalnie na scenie. Bo jeżeli to robi na przykład młodzież, śpiewa sobie przy ognisku czy gdzieś tam, to oczywiście jest wszystko w porządku. Natomiast rzeczywiście to jest ten problem, o którym mówimy, że nikt nie próbuje tego interpretować inaczej, tylko każdy usiłuje nas naśladować i to wtedy jest po co? No, już my jesteśmy, to po co nas naśladować?
Jeszcze
jesteśmy. Jeszcze jest.
Po prawie 30 latach tej zarejestrowanej w biegu, po koncercie, minutki, słucha się zupełnie inaczej. Warto było przekopać archiwum, żeby ją znaleźć. Ale na tym nie koniec. Mam dla was jeszcze dwie swoje archiwalne rozmowy z Jackiem Kaczmarskim. Pierwszą zarejestrowałam jesienią 2000 roku na targach książki w Warszawie, podczas których odbywała się promocja takiej serii Biblioteka Bardów. Krótko przypomnę, że była to znakomita zresztą seria kilkunastu książeczek, które na przełomie XX i XXI wieku wydawało wydawnictwo Twój Styl. Ukazały się w tej serii m.in. teksty Andrzeja Garczarka, Andrzeja Poniedzielskiego, Andrzeja Sikorowskiego, Dąbrowskiego, Jacka Klejfa i Jacka Kaczmarskiego. I zanim Jacek Kaczmarski opowie, co się w tym jego tomie mieści, posłuchajcie ludzi, którzy z tymi i innymi jego książkami i płytami przyszli wtedy do Pałacu Kultury i Nauki na promocję.
Chcemy dostać autograf pana Kaczmarskiego, ponieważ cenimy jego twórczość i chyba to jest wystarczający powód, prawda?
Chcę zdobyć autograf dla mojej siostry, bardzo dobrej przyjaciółki, ponieważ ona jest totalnie zwykła na jego punkcie. Wie chyba o nim wszystko, co tylko było możliwe do zdobycia z jakichś tam publicznych i nieformalnych źródeł, także kocha go po prostu. To jest niespodzianka, ponieważ ona jest daleko w Arizonie i chyba się nie spodziewa tego.
Chcę odzyskać autograf od pana Jacka Kaczmarskiego, który jest moim znajomym. Pewnie zapomnianym, bo przez 20 lat żeśmy nie mieli kontaktu, więc będę miała radość i przyjemność spotkać się z nim. Nie miałam innej możliwości po prostu.
Ja mam 16 lat i któregoś razu siedząc w księgarni, przeglądam jego tomik poezji, znalazłam wiersz o Witkacym, który mnie wzruszył niemalże do łez. I od tej chwili kocham Jacka Kaczmarskiego po prostu.
Zależy mi na autografie na tym śpiewniku. Pochwała łotrostwa. Podobają mi się piosenki, niektóre z niektórymi się zgadzam tak, no właściwie w 100%.
Co i dlaczego jest w tym tomiku wydanym w Bibliotece Bardów?
Tam jest wybór wierszy i piosenek z całego okresu mojej twórczości, czyli z 25 lat. A dlaczego? One są dobrane pod jednym kątem. Ja co jakiś czas przez te 25 lat pisałem utwory poświęcone albo postaciom historycznym, albo postaciom literackim czy mitologicznym. One się nie kumulowały jakby w jeden całościowy program, ale to były zawsze osoby, którym coś zawdzięczam w sensie poetyckim, albo które was inspirowały moją wyobraźnię, albo które kojarzyły mi się z jakimiś przeżyciami w moim życiu, bo jak wiadomo i w mitologii greckiej, i w Piśmie Świętym, i w historii zawsze można znaleźć odniesienia do tego, co się z człowiekiem w danym momencie dzieje. I pod tym kątem one zostały dobrane. W znakomitej większości, praktycznie prawie bez wyjątku, to są osoby nieżyjące albo fikcyjne. Tam się pojawiły tylko dwa wiersze dla postaci żyjących, mianowicie dla Boba Dylana, a dla mnie on w jakiś sposób umarł w momencie, kiedy się skomercjalizował. I drugi, na wyraźne życzenie pani redaktor, pojawiła się piosenka o moim psie, który Bogu dzięki żyje i mam nadzieję będzie żył długo.
Wczoraj Jacek Klejf powiedział coś takiego, że w tej książeczce są te wierszyki, które on by ze sobą zabrał na bezludną wyspę, gdyby ze swojej twórczości miał coś wybrać.
Ja bym, że gdybym coś zabierał na bezludną wyspę, to na pewno nie brałbym swoich własnych tekstów, ani gitary, bo mam tego po prostu na co dzień zdecydowanie dosyć. Wolałbym cudze rzeczy. Także to nie są rzeczy, do których jestem specjalnie przywiązany. Oczywiście tam jest epitafium dla Włodzimierza Wysockiego, które uważam, że jest wyjątkową piosenką w moim dorobku i taką, której już nigdy nie napiszę, podobnej czy równie silnej. No ale to dlatego, że jakby Wysocki w znacznej mierze sprawił, że jestem tym, kim jestem.
W tej książeczce są pomieszczone pana zdjęcia i w większości przypadków z papierosem. To mnie zastanowiło, ale może to przypadek.
Ja mam taką osobistą panią fotograf, która przychodzi na wszystkie możliwe koncerty i okazje i robi mi jakąś szaloną ilość zdjęć i zauważyłem, już to trwa od paru lat, 3-4 lat, i zauważyłem, że właśnie na tych zdjęciach zawsze mam papierosa i spytałem ją, czy to jest celowe. No i tak, że to bardzo seksy wygląda, no nie mogę wpływać na jej wybory.
No ale pan wybrał te zdjęcia do tomiku?
Nie, wybieraliśmy razem z redakcją. Ja wbrew pozorom nie mam wielu zdjęć, bo prowadzę i prowadziłem żywot bardzo wędrowny. W związku z tym różne kartony z dokumentacją tych 25 lat życia spoczywają w kilku miejscach na świecie. W Monachium, w Warszawie, w Gdańsku, w Australii. I po prostu, kiedy jest potrzeba wydostania ich, zawsze nie ma do tego dostępu i człowiek korzysta z tego, co akurat jest pod ręką.
To hasło, pod jakim się ukazała ta książeczka, czyli Biblioteka Bardów. Czy pan się dalej czuje bardem, czy nie? Czy lubi pan to określenie swojej twórczości?
Nie zastanawiałem się nad tym, wie pani. No, na pewno to jakoś trzeba by odróżnić to, co robię od piosenkarstwa, czy od estrady, czy od, nie wiem, od poezji w klasycznym znaczeniu tego słowa. Mądrzy ludzie się spierają, czy ja jestem bard, czy jestem rapsod, ale zostawmy to mądrym ludziom.
Tyle
To nagranie z jesieni 2000 roku. Jacek Kaczmarski mieszkał wtedy w Australii, do Polski przylatywał na koncerty, no a potem zaczął chorować. 20 listopada 2002 roku spotkaliśmy się w księgarni czytelnika podczas promocji antologii jego tekstów.
Twoja choroba w pewien sposób stała się sprawą publiczną.
Nie było to moją intencją, ja po prostu odwołując swoje zobowiązania na wiosnę tego roku, no musiałem po prostu je uzasadnić i to się rozniosło. A przy okazji nie ukrywam, że sytuacja była dramatyczna materialnie i liczyłem na jakąś ograniczoną pomoc znajomych i to pospolite ruszenie. No po pierwsze umożliwiło mi leczenie, tak jak je sobie wyobraziłem, bezinwazyjne, bezoperacyjne. No po drugie dało mi ogromną taką siłę i nawet poczucie zobligowania do zdrowienia. Aczkolwiek oczywiście na dwoje babka wróżyła, to była taka sytuacja, że ci, co mi zalecali natychmiastową operację, nie dawali większych szans na powodzenie, ale mówili, że to jest konieczna, jedyna droga. I ci, na których się zdecydowałem, na klinika w Austrii, też wiele nie obiecywali. No ale przynajmniej nie mówili, że od razu będzie po wszystkim. I to mi dało takie poczucie, że w sytuacji, w której człowiek nie ma w zasadzie nie wpływu na swój los, ja jednak to minimum wpływu zachowałem. No i obecnie no, jestem na takim etapie, że ten guz stracił swoją złowieszczą aktywność. I go tak cierpliwie, aczkolwiek bez żadnej przyjemności, żmudnie i nieprzyjemnie odpluwam, odsikuję i wysrywam. Stan zdrowia pacjenta jest stabilny, funkcjonuje normalnie. Natomiast no, gwarancji na to, że nie będzie jakiejś niespodzianki, nie ma. A to się bierze stąd, że po prostu tak naprawdę nikt do końca na świecie na tym się nie zna.
W tej chwili również w związku, zapewne przypuszczam, w związku z twoją chorobą, mnóstwo rzeczy się zaczęło ukazywać na rynku, choćby wznowienia wszystkich starych płyt, jak na to patrzysz?
No, tu na to trzeba patrzeć przez pryzmat mojej niełatwej historii współżycia z pomatonem. Ja oczywiście doceniam ich wysiłek, chęć pomocy mi w trudnej sytuacji, ale gdybym sam był kapitalistycznym przedsiębiorcą, to uważałbym, że śmiertelna choroba mojego artysty jest darmową promocją, prawda? Czyli no, nie dam sobie tutaj wmówić, że było inaczej. Aczkolwiek mogę szczerze powiedzieć, że zachowali się bardzo pięknie miejscami szczodrze, ale również ludzie niezwiązani z branżą, których spotykam pod empikami czy pod księgarniami, mówią, no widzi pan Beniatku, trzeba było takiej choroby, żeby wreszcie pańskie płyty były na półkach. Czyli widzą ten paradoks.
Pytałam też o to, bo to są bardzo stare, takie przedziwne programy, które się kiedyś ukazywały tylko na kasetach magnetofonowych. To są jakieś nagrania recitali z zagranicy. Czy pod tym kątem jest to dzisiaj dla ciebie interesujące?
No nie, niespecjalnie. Ja po prostu znam te wszystkie piosenki i jeśli słucham, to bardzo rzadko zresztą. Albo w samochodzie z sentymentu, albo dlatego, że chcę sobie przypomnieć, jak co brzmiało, bo mi to się przydaje do aktualnej roboty wspomnieniowej czy coś tam. Natomiast faktem jest, że takie rzeczy jak raj, muzeum, no po prostu nie istnieje profesjonalne nagranie. Taka była rzeczywistość tamtych czasów. A w 90-tych latach było tyle innych rzeczy do zrobienia, żeśmy się ze Zbyszkiem Przemkiem do tego nie zabrali, no i pewnie się nie zabierzemy.
Co robisz teraz?
Zajmuję się chorobą, czyli rehabilitacją. To jest bardzo przyjemne. No na tym, żeby nic, broń Boże, nie robić i niczym się nie stresować. Czytać książki, dużo spokoju, powietrza, żadnych stresów. Mniej przyjemne są regularne kroplówki z różnych przedziwnych rzeczy złożone, które mają wypłukiwać tego guza. No i mnóstwo lekarstw. No i to, że cały czas się odżywiam przez dziurkę w brzuchu, co nie jest może specjalnie bolesne, ale odbiera mi ogromny obszar przyjemności i rozkoszy, którymi się dotąd w życiu napawałem. Ktoś mnie spytał, o czym marzę, czy na przykład o tym, żeby po wyzdrowieniu pomóc ludziom, którzy się znaleźli w takiej sytuacji jak ja. No bo rzeczywiście przez tą moją upublicznioną chorobę mam kontakt z ludźmi chorymi na raka, którzy podobnie jak ja szukają ucieczki spod skalpela czy przed śmiercią. No i oczywiście, że chciałbym pomóc, ale szczerze mówiąc, to marzę o tym, żeby móc normalnie przełknąć kawałek razowego chleba z twarożkiem i szczepiorkiem i szklankę zwykłej wody. Mi się smak wody potrafi po nocach śnić.
Tak, myślałam też o tym, czy te doświadczenia związane z chorobą będziesz chciał, czy będziesz umiał przełożyć na to, żeby pomagać innym.
To na pewno, ale ja nie jestem takim typem, który jakby rzuca się od razu w pewnego rodzaju działalność charytatywną na zasadzie takiego show. Wydaje mi się, że to będę robił równolegle z pisaniem, bo pisać mogę. A mam nadzieję, że jeszcze coś zaśpiewam w życiu. W każdym razie na pewno to opiszę tę chorobę, ale nie dlatego, że ona jest najważniejszą chorobą, czy chorobą ważniejszą od wszystkich innych w Polsce, tylko właśnie dlatego, że przez to, że jest publiczna i przez to, że dla mnie była okazją przyjrzenia się światu ze stron, których przedtem nie znałem, to może być z tego dosyć nawet zabawna, myślę, a w każdym razie tragikomiczna książeczka o tkance rakowej.
Wspominasz w bardzo wielu wywiadach, że trochę się w związku z tą chorobą i z całym tym pospolitym ruszeniem zmieniło twoje spojrzenie na ludzi.
No tak, ja sobie zdałem sprawę, że prawie po chrześcijańsku współczułem moim bliźnim, bo nasz byt jest jaki jest, ale niespecjalnie ich lubiłem. Wydaje mi się, że miejscami zasługują teraz na lubienie też. I nie dlatego, że mi pomogli, tylko że zdałem sobie sprawę, że są zdolni do wielu nieprzewidywalnych i bardzo pięknych reakcji. Co tu dużo gadać, sądziłem ludzi po sobie, a ja jestem na pewno egocentrykiem. Na każdej przygodzie się uczy wielu rzeczy o sobie przede wszystkim.
Z tej rozmowy wynika, że możemy być dobrej myśli, bo ty jesteś dobrej myśli i wszystko może się dobrze skończyć.
Trzeba odpukać, ale tak myślę, że tak się skończy.
10 kwietnia 2004 roku Jacek Kaczmarski zmarł. Ale ja dalej o niego pytałam.
Jacek zostawił nam tyle po sobie, że przez lata całe będziemy mogli się poruszać i penetrować jego twórczość. I za każdym razem odkryjemy nowe znaczenia. Pamiętam, jak się kiedyś z niego śmiałem, że encyklopedię wydał. To taką dużą książkę, piosenki zebrane to się nazywa, chyba taka wielkość encyklopedii. I Jacek mówi, no tak, tak, ja też myślałem, że duża, a mój informatyk, co to wklepywał na dyskietkę, mówi, a tam duża, tam ledwo pół dyskietki. Zatem wszystko jest głęboko względne. Ale intelektualny potencjał Jacka będzie długo, długo nam towarzyszył i myślę całym pokoleniom. Mieliśmy szczęście, żeśmy go mogli poznać i że obdarzył nas swoim talentem i tą niesamowitą energią, która płynęła z niego ze sceny, taką zawodową uczciwością.
Jacek był młodszy o 10 lat chyba ode mnie, także w momencie, kiedy się pojawił, wszyscy byliśmy zaskoczeni, że mimo tak młodego wieku jest tak dojrzały. On wyartykułował to, co w gruncie rzeczy wszystkim nam gdzieś w duszy grało, tylko nikt nie wpadł na ten pomysł, żeby o tym śpiewać. Oczywiście ja mówię tu w tej chwili, już przestaję mówić w imieniu pokolenia, mówię już w tej chwili we własnym imieniu. Mnie wówczas interesowała mnie publicystyka, ale może nieco bardziej zliryzowana. Ale to w dalszym ciągu była publicystyka. Natomiast Jacek wziął się za dłuższą formę epicką, w której, jak mówię, w sposób niezwykle dojrzały zaczął dotykać tych ran, które się jeszcze nie zabliźniły. Ta piosenka, listy, ta wymiana listów. No nie wiem, jak to pierwszy raz usłyszałem, to w Hybrydach było chyba gdzieś pod koniec lat 70. To autentycznie ciarki po skórze mi przeszły. Ja zdawałem sobie sprawę, że jest to szalenie istotny problem, dotyka czegoś, co w świadomości wówczas jakoś tak się spychało trochę dalej. Nie wiem, ja nie byłem w stanie na przykład zmierzyć się z tą materią. Nie wiedziałem, jak w jaki sposób o tym opowiedzieć. Także rozmyślałem, to były moje bardzo takie prywatne jakieś problemy, ale nie wystartowałem do tego, żeby to wyartykułować w sposób artystyczny. No, także no, tak sobie pomyślałem, no nareszcie ktoś to zrobił.
Bardzo żeśmy się zawsze szanowali, lubiliśmy swoje piosenki. Wręcz po prostu mogę się czuć trochę takim jakby dziadkiem, starszym bratem, bo był taki salon Walendowskich w Warszawie, wnuczka Wańkowicza. Była Amerykanką i mieszkała w Polsce, notabene na Rakowieckiej, między kinem Moskwa a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. Wańkowicz miał mieszkanie z widokiem na Puławską, umarł i ona na papierach amerykańskich z mężem Polakiem tam mieszkawszy, w czasach, kiedy zrzucali ze schodów korowców, gdy wchodzili na zebrania u Jacka Kuronia, tam nie wchodzili, ponieważ był tam paszport amerykański w to zamieszany, a bardzo zależało na kredytach. Ogólnie mówiąc, to takie czasy właśnie były, że ten system już tracił zęby po kolei i umiejętnie je wyjmowano, bo one już się ruszały, tylko je wyjmowali kolejnymi kredytami i po prostu coraz większe szpary miał ten system. No, dywagacją nie ma końca, ale mówię o czasach sprzed 30 lat. No i w pewnym momencie ja już tam zaśpiewałem czterokrotnie, bo tam się zbierali ludzie i normalnie w najostrzejszej komunie w 70-tych latach tam po raz pierwszy przynosili książki do sprzedaży, już normalnie pełne walizki. Mirek Chojecki z CDN-u, kasety Kelus wydawał, tam się odbywały koncerty w mieszkaniu, gdzie do pokoju takiego jak ten, troszeczkę może większego, wchodziło 200 ludzi. Normalny teatr domowy, kompletnie poza kontrolą i kompletnie poza możliwością wejścia policji, bo miała zakazane ruszać Amerykanów. Inna rzecz, że jak ktoś już z tego koncertu wychodził, to czasami był zatrzymywany i tak dalej, ale i na dole stała zawsze jakaś tam nyska. No i ja na kolejny koncert, na który mnie zaprosili, żebym tam śpiewał, nie mogłem iść. A powiedziałem, ale wiecie co, przyprowadzę wam coś, co was po prostu z nóg zwali i po prostu przestaniecie mnie w ogóle zapraszać. I trochę tak się stało, wiesz. Zaprosiłem Jacka, Jacek zaśpiewał. Połowa ludzi, którzy tam byli, jeszcze go nie znali. Połowa, która śledziła, już wiedziała, że jest taki młody żwawiak, wilczek taki, wiesz, tego wiedzieli. Ale generalnie mówiąc, ja go tam przyprowadziłem i po prostu nawet 3/4 ludzi po prostu nie miała, wiesz. I po prostu już potem był bardzo zaprzyjaźniony z opozycją. No i potem wszystko dalej się toczyło dalej. A ja go znałem rok wcześniej, czy nawet dwa, no bo był w Krakowie na festiwalu, na którym myśmy byli po raz ostatni w ogóle w życiu. Bo już nam w 75 roku to już ostatnie były podrygi tolerowania naszych osób na dużych scenach. I zawsze potem, a to w Krakowie, a to gdzieśmy się spotykali. No i nie umiem nic więcej powiedzieć, po prostu bardzo, bardzo się cieszę, że dane mi było spotkać takiego koleżkę.
Te rzeczy tak naprawdę istotne w życiu często dzieją się poza słowem. I te nasze relacje były relacjami normalnych kolegów, którzy mówią o samochodach, o panienkach, o literaturze, tak, owszem. Ale to były normalne, takie ludzkie, proste, przyjacielskie więzi. I teraz jak to wszystko ogarnąć, jakiego klucza do tej twórczości użyć, to też przebóg nie wiem, czy posługiwać się kodem chronologicznym, czy wątkami. Tego jest tyle. Myślę, że też do końca nie zdajemy sobie sprawy z ogromu tego, co Jacek pozostawił. Jerzy Pilch po śmierci Jacka napisał o tym, że w nim była taka tęsknota pisarza, prozaika. I myślę, że ma rację, bo proza jest takim zapisem kompletnego świata, jest niezwykle wyczerpującym działaniem twórczym. Wiem coś o tym i często nie przynoszącym pożądanych efektów, o tym wiem dużo więcej. Te Jacka książki, do których on przywiązywał, myślę, dużo większą wagę niż my, no nie spotkały się z takim przyjęciem, jakby chciał. Chociaż to się czyta i to się będzie broniło, myślę, w stopniu satysfakcjonującym. Była w nim taka tęsknota właśnie za prozą, za ogarnięciem całego świata. Ale kto wie, czy nie dokonał tego jednak pełniej, dużo w tych małych formach, bo nikt się do niego nawet nie zbliżył. Jacek ustanowił osobną kategorię, która nigdy nie będzie zasiedlona. To wydawało się, że ma naśladowców kiedyś, bo to młody Bukartyk, Andrzej Ciborski lata temu, ale to jednak wszystko jest tak osobne, a przy tym tak nośne, tego trzeba mu zazdrościć. I też no, jako pierwszy właściwie i chyba jedyny z tych wszystkich grajków osiągnął oprócz sukcesu artystycznego również jakiś sukces komercyjny, prawda? Że nie ujmując nic z wartości swoich rzeczy, potrafi jednocześnie te rzeczy sprzedać.
Mówili Piotr Bałtroczyk, Andrzej Garczarek, Jacek Klejf i Grzegorz Tomczak. Ostatni, wydany już po śmierci Kaczmarskiego, tom jego wierszy, o którym pisali Maria Janion i Tadeusz Mazowiecki, nosi tytuł Tunel. Jeśli macie go na półce, zajrzyjcie. Jeśli podobał ci się ten podcast, postaw mi kawę. Albo zostanie jego patronem na dłużej. Odpowiednie linki znajdziesz w opisie. Oprawa muzyczna Dorota Barowa. Pod tytułem Drozdowisko jestem na YouTubie, Spotify'u, Google Podcasts i innych platformach. Polecam się też na Facebooku, Instagramie i w serwisie strefapiosenki.pl. Każdej z tych internetowych dróg możesz użyć, żeby się do mnie odezwać. Teresa Drozda, dziękuję. Do usłyszenia.